Oblicza uzależnień. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Naszym gościem jest Maja Wyrymblewska, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówiłyśmy dużo o przemocy i o skutkach również, jakie przemoc ze sobą niesie u ofiar. Często są to również zaburzenia odżywiania.
Rozmawiałyśmy dużo o stosowaniu przemocy i badania pokazują, że osoby, które mają problem z odżywianiem się, zaburzenia odżywiania, bardzo często doświadczały przemocy fizycznej bądź były nadużywane seksualnie w ciągu swojego życia i mogło to mieć miejsce zarówno w dzieciństwie, jak i w dorosłym już życiu. Jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, to zwykle myślimy sobie o kobietach. Bardzo często zaburzenia odżywiania występują u młodych dziewcząt w okresie dorastania i młodych dorosłych, gdzie ten kult ciała jest ważniejszy, wydawałoby się, niż u chłopców. Oczywiście zdarzają się chłopcy, którzy chorują na zaburzenia odżywiania, na anoreksję. Zwykle są to zachorowania w wieku 15-19 lat, bardzo często są też chłopcy młodzi, ale u nich też, nie tylko u nich, ale u kobiet też, często wiąże się to z na przykład taką odmianą zaburzeń odżywiania, jakim jest uprawianie sportu tak wyczynowo, do granic możliwości też fizycznych, tak, że nie zawsze jest to związane tylko i wyłącznie z anoreksją, gdzie jest ten jadłowstręt, gdzie osoba nie chce przyjmować pokarmów, nie jest w stanie przyjmować pokarmów, czy w przypadku bulimii takiego wilczego głodu i takiego obżerania się i przyjmowania nadmiernej ilości bez kontroli tych pokarmów. Czasem może to być też związane później z ostrymi treningami, kiedy osoba chce schudnąć i spalić te kalorie.
Anoreksja, bulimia wydaje się powszechnie znane choroby, bo to są choroby. Wspomniała Pani, czym się przejawia jedno i drugie. Czy mogłybyśmy zająć się bardziej szczegółowo?
Jeśli chodzi o anoreksję, to możemy sobie wyobrazić taką typową rodzinę anorektyków, anorektyczek, która często wiąże się z taką nadopiekuńczością. Tak stereotypowo powiedzielibyśmy, że jest bardzo dominująca mama w tej rodzinie i taki słaby, wycofany tata. To jest jedna z przyczyn, tak? Nie chcę tutaj mówić, że to jest jedyny czynnik, tak jak mówiłam. Może to być wykorzystanie seksualne, mogą to być problemy z alkoholizmem, czy z narkomanią wśród rodziców, czy z kultem ciała w rodzinie, czy gdzie jest to obsesyjne takie dbanie o wygląd. Może to być związane z czynnikami takimi społecznymi, tak jak emigracja, kiedy człowiek nagle trafia do nowej kultury i musi się dostosować do jej wymogów, jest poza granicami swojego kraju, ma pozrywane więzi ze swoimi bliskimi. Też na anoreksję czy bulimię chorują zwykle młode kobiety rasy białej, tak jakbyśmy to powiedziały, i bardziej to w kulturach zachodnich ma miejsce. Więc tych czynników, jeśli chodzi o takie warunki społeczne, może być bardzo dużo. No, czynniki związane z rodziną, no to jest właśnie, tak jak zaczęłam mówić tutaj, pewna sztywność w rodzinach anorektyczek. To, że rodzice kontrolują, zwłaszcza mamy wszystko, i córka nie ma prawa do własnej autonomii, do odizolowania się od tej mamy, od tego, żeby mogła się usamodzielnić, żyć po swojemu, bo mama zawsze wie najlepiej. Jedną z takich jakby objawów jest to, że jedyne, co mogę kontrolować, to swoje ciało. Nie mam na nic wpływu innego, to trochę mogę kontrolować to, co przyjmuję. Tak psychodynamicznie, gdybyśmy na to też spojrzały, to, że karmienie bezpośrednio wiąże się z matką, z tym, że od niej przyjmujemy pokarmy, więc jeżeli jej nie chcemy, nie jesteśmy w stanie się jej sprzeciwić, to bardzo często wtedy może dochodzić do zaburzeń odżywiania w tym, że nie chce nic przyjąć do siebie, nie chce tego jedzenia, nie chce tego pokarmu, tak jakbyśmy tak pomyśleli psychologicznie bardziej nad tym. Oprócz takiego dużego zaangażowania rodziców, kontroli rozwoju młodych ludzi, to jest to, że dziecko ma taki przekaz, że musi się troszczyć o ten system rodzinny, że nie może iść swoją ścieżką, swoją drogą rozwoju, tylko musi troszczyć się o tę swoją rodzinę. Ta nadopiekuńczość i przekonanie takie, że świat jest zły, świat jest zagrażający i tylko w rodzinie możesz czuć się bezpiecznie, znowu utrudnia ten proces takiego własnego rozwoju, dojrzewania, i jest to związane z tym, że no osoba chce coś kontrolować, chce mieć na coś wpływ. W rodzinach, w których występuje anoreksja, bardzo często unika się konfliktów. Są to rodziny, które nie dopuszczają do konfliktów, chcą, żeby wszystko było zamiecione pod dywan, bo konflikt wiązałby się z jakąś zmianą. A ten system nie cierpi zmian. Musi być wszystko stałe i kontrolowane.
Wydaje się, że takie podejście zapewnia poczucie bezpieczeństwa. A tu jest odwrotnie.
Tak, jest bardzo sztywne, tak? Nie daje możliwości rozwoju. Nie jest elastyczne w takich rodzinach, gdzie nie występują zaburzenia odżywiania, w takich, cudzysłowie, zdrowych rodzinach. My mamy takie elastyczne granice tych wszystkich naszych systemów w rodzinie, tak? Że z jednej strony, kiedy trzeba stanąć murem za swoją córką, bo dzieje się krzywda, no to jesteśmy w stanie to zrobić. No ale kiedy córka narozrabia, to jesteśmy w stanie też przyjąć, że no narozrabiała, tak? Jeżeli przyjdzie i poprosi o pomoc, to jesteśmy w stanie, pewnie jako mamy jesteśmy w stanie jej pomóc. Natomiast jeżeli musi ponieść jakieś konsekwencje, no to też jesteśmy gotowi na to, że przed wszystkim jej nie obronimy. Natomiast tutaj to mama wie najlepiej i dziecko ma małe prawo do popełniania błędów. Oczywiście to jest tylko jeden z modeli, w których mogą wystąpić zaburzenia związane z anoreksją. Natomiast może być to też całkiem fajnie funkcjonujący system rodzinny, ale na przykład dojdzie do gwałtu, czy występowania jakiejś formy przemocy, czy to w pracy, czy w związku partnerskim, czy małżeńskim, i wtedy też się mogą pojawić te zaburzenia odżywiania i one nie muszą być związane znowu z relacją rodzicielską. Trochę inaczej jest z bulimią. Ponieważ o ile w anoreksji mówimy o sztywności tego systemu rodzinnego, to w przypadku bulimii jest chaos. Tutaj mamy takie tendencje, że z jednej strony ktoś nas przytuli, a z drugiej nas okrzyczy. Z jednej strony będzie tak, że matka będzie dostępna, za chwilę ta sama matka będzie niedostępna zupełnie dla swojego dziecka. Więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć za bardzo, jaki ten system będzie. Jak ta mama się zachowa, jak ten tata się zachowa. Są to też osoby często doświadczające przemocy, które sięgają później po jedzenie, żeby się ukoić. Tak jak mówiliśmy w przypadku anorektyczek, że karmienie wiąże się z mamą, tak w przypadku bulimii bardzo często jest tak, że jak muszę nadrobić coś, tak? Mam przez chwilę możliwość na tą dobrą relację, to muszę się najeść na tyle, żeby było na zapas, tak? No ale znowu jak się najem na zapas, no to muszę to zwrócić, no bo to jest niemożliwe, żebyśmy mieli jakąś więź na zapas, jakąś miłość na zapas. I tutaj jest taki brak granic. To są też często rodziny, w których my nie wiemy, kto tam jest członkiem tej rodziny. Na przykład może przyjść sąsiad i będzie równoznaczny jak ojciec czy matka, tak? Nie ma takich jasnych granic. To jest moja rodzina, o tym się rozmawia w rodzinie. To są osoby, z którymi poruszam dany temat, tak? To są osoby dla mnie bezpieczne, bo ten dom jest otwarty, bardziej nieprzewidywalny taki. Tutaj też w przypadku bulimii często mamy miały problem z zaburzeniami odżywiania. Dzieci obserwowały to, jak mama wymiotuje, jak mama funkcjonuje, jeśli chodzi o jedzenie. Czy też ważne przy zaburzeniach odżywiania jest to, w jaki sposób podchodzono do pokarmów i posiłków. Bo jeżeli te posiłki były zupełnie nieważne, na przykład przychodziliśmy i na noc się tylko objadaliśmy, bo przez cały dzień nikt nic nie zrobił, nie było takiego rytuału wspólnego rodzinnego posiłku, to, że jest ważne, co jemy, w jaki sposób jemy, no to też później do tego obżerania się jest znacznie bliżej niż w przypadku tego, że ten posiłek coś znaczył. Przypomina mi się taka sytuacja, kiedy jeden z pacjentów miał taki problem z kompulsywnym objadaniem się, że jadł bardzo dużo tak nałogowo, ale tylko i wyłącznie dlatego, że wtedy jego ojciec przychodził i go klepał po plecach i gładził po głowie. Także wtedy jak jadł, to dostawał miłość tego ojca. Natomiast jak nie jadł, to tata nie potrafił okazać żadnej czułości. Więc bardzo miał mocno związane to myślenie, że jeżeli jem, to dostaję coś więcej niż tylko suchą, surową lekcję wychowania. Więc tych przyczyn może być bardzo dużo.
W jaki sposób anoreksja czy bulimia pomaga w problemach rodzinnych? W jaki sposób to niejedzenie albo to objadanie się pomaga osobie chorej?
Może zacznę od tego, że pomaga na pewno systemowi, bo wtedy łatwo jest zająć się tym, że dziecko jest chore, czy młody człowiek jest chory i to on ma problem, bo on się objada, czy on się głodzi. I nie widać wtedy tego, co tak naprawdę dzieje się w tej rodzinie. Tak samo mówiłyśmy w przypadku rodzin z problemem alkoholowym, że to dziecko jest oddelegowane, tak? Ono na przykład wagaruje, a to, że ojciec pije, czy mama pije, to już jest nieważne, bo to dziecko chodzi na wagary. No to tutaj mamy to samo, mamy pokazane, ja ją tak bardzo kocham, a ona się głodzi, że ja jestem taką dobrą matką. Albo znowu w przypadku rodzin alkoholowych, gdzie wszystko jest nieprzewidywalne i występują zachowania bulimiczne u dzieci, no to ja nie mam problemu z alkoholem, nie mam problemu z narkotykami, to moja córka ma problem z tym, że nie panuje nad swoim jedzeniem i odżywianiem. Także to zaciemnia jakoś obraz tej rodziny. W czym pomaga samemu choremu? Przede wszystkim jest to jakieś zabicie pustki. Ten pokarm często w przypadku kompulsywnego jedzenia czy bulimii wiąże się z takim osamotnieniem dużym. Tym, że chcielibyśmy, żeby coś miało jakiś ład, porządek i żebyśmy się czuli dla kogoś ważni. To są osoby, które często mają zaniżoną samoocenę, poczucie własnej wartości, więc ten pokarm w jakiś sposób wpływa na to, żeby poczuć się lepiej. Przyjmowanie też pokarmu uruchamia nam w mózgu ośrodki nagrody. Też jest to przyjemne dla nas, relaksujące. Nawet stereotypowo, tak? Masz handrę, to idź sobie kup paczkę lodów, tak? Jeśli dużo lody, to ci przejdzie. Kup sobie czekoladę,
czekolada,
to ci przejdzie,
tak?
Pomaga. No właśnie to ma na celu pobudzenie tych endorfin, naszych dopaminy, serotoniny, układu nagrody. Więc chociażby, mówię, daje nam to też jakieś poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli jesteśmy w kryzysie, potrzebujemy drugiego człowieka, żeby poczuć się bezpiecznie, więzi z kimś. Jeżeli nie możemy sobie tej więzi z nikim stworzyć, to tworzymy ją sobie trochę z pokarmem, tak żeby poczuć się bezpieczniej. Więc to jest jedna strona medalu. W przypadku anoreksji znowu jest to też redukcja lęku i tego, że mam nad czymś kontrolę. Ja też mam do czegoś prawo. Ja coś mogę zrealizować, wykonać. No mogę żyć w jakiś sposób po swojemu.
Czyli jeśli chcemy pomóc osobie chorej, to właściwie pomocy wymaga cała rodzina.
Zwykle tak. I też dlatego, żeby dobrze zrozumieć tą osobę, która cierpi na zaburzenia odżywiania. I ważna jest taka edukacja rodziców, edukacja otoczenia, żeby wiedzieć, jak się zachować. Kiedy jest ten spadek wagi na tyle niebezpieczny, że osoba musi trafić do szpitala. Kiedy te problemy związane z przeczyszczaniem są na tyle niebezpieczne, że człowiek też może sobie zaszkodzić swojemu zdrowiu. W przypadku 14-15-latek często bez zmiany funkcjonowania rodziców w ogóle terapia jest trudna, bo im dłużej trwają zaburzenia odżywiania, tym trudniej się je leczy. Czasem u młodzieży zmiana w zachowaniu rodziców bardzo pomaga na to, żeby objawy ustąpiły. Bo wtedy, tak jak mówię, jeżeli mamy na przykład kontrolującą nadopiekuńczą mamę, a ona się trochę zmieni i wycofa, no to łatwiej jest córce spróbować się od niej odseparować bez poczucia winy, bez takiej jej ochrony i wtedy być może nie będzie potrzebowała tego sposobu radzenia sobie z emocjami. Podobnie jak mówiliśmy o autoagresji, także jeżeli w jakiś sposób rozwiążemy sobie te trudności, to nie będziemy potrzebować się okaleczać, jeżeli ten ból psychiczny jakoś minie.
A co to jest to kompulsywne objadanie się? Na czym polega?
To jest taka utrata kontroli nad jedzeniem. Czyli normalnie powiedzmy, że zjemy sobie 3 kanapki na śniadanie, tak? A w przypadku osoby, która kompulsywnie objada się, ona sobie nie zje tych 3 kanapek, tylko już zje pochanek chleba. Tak? Czyli jest to uczucie, że nie można przestać jeść. Takie szybkie przyjmowanie jedzenia do takiego nieprzyjemnego aż uczucia ociężałości czy tego, że nas boli później brzuch. Jest to na pewno niekontrolowane. Tak jak w przypadku alkoholików powiedzielibyśmy, że to jest niemożność przestania picia, czyli nie może wypić, nie wiem, lampki wina, tylko musi wypić tą całą butelkę, bo nie jest w stanie zaprzestać. To tutaj będzie podobnie tylko z przypadku przyjmowania pokarmu.
To jest uzależnienie od jedzenia?
W jakiś sposób tak. Uzależnienie często nam się wiąże z utratą kontroli nad tym, co robimy. I tutaj też tej kontroli nie mamy. To jest przymus przyjmowania tego jedzenia. I też jest na przykład przyjmowanie posiłków w samotności, mimo tego, że nie odczuwamy głodu. To będzie też kolejny objaw. On jest podobny do alkoholizmu, ponieważ w przypadku osób uzależnionych też często osoby piją same, tak? Już nie muszą mieć towarzystwa do tego. Więc tutaj w przypadku osób, które kompulsywnie objadają się, one się mogą w samotności objadać. Jest to szybkie przyjmowanie tego jedzenia do takiego uczucia przepełnienia i pojawia się poczucie winy po przejedzeniu. Jest to też ważne, bo ze względu na to, że pojawia się to poczucie winy, im większe poczucie winy, tym bardziej się go chcemy pozbyć. A ukojenie daje objadanie. Więc tak podobnie jak w przypadku osób znowu uzależnionych od środków psychoaktywnych. Mamy już później poczucie winy, że nie kontroluję tego alkoholu czy narkotyków, że kogoś krzywdzę, ale nie radzę sobie z tymi emocjami, nie znam innej ścieżki, więc sięgam po te używki. Tutaj ważne, że przy tym kompulsywnym objadaniu się to nie jest ani anoreksja, ani bulimia, jest to pewien taki sposób na taką żarłoczność i też redukcję tego napięcia.
Też jest to zajadanie problemu.
Też jest to zajadanie problemu.
Kogo spotyka to kompulsywne objadanie się?
Tutaj trudno jest powiedzieć, bo jeżeli mamy osoby, które są z problemami natury zaburzeń osobowości narcystycznej, takie, gdzie są ponad to, muszą być fantastyczne, kontrolujące siebie, no to będziemy mieli bardziej te zaburzenia anorektyczne. Jeśli mamy osoby, które mają chwiejność takiego charakteru, są bardzo impulsywne, trudno jest im skontrolować swoje emocje, to będziemy mówić wtedy o bardziej bulimicznych stanach. Jeżeli znowu mamy takie cechy do unikania pewnych rzeczy, do dużego lęku, do wycofywania się, to będą to bardziej cechy związane z objadaniem się kompulsywnym. Czyli ja się czegoś boję, ja nie potrafię z kimś nawiązać jakiejś bliskiej relacji, chcę szybko się czegoś pozbyć też. To będzie bardziej związane z tym elementem lęku przed bliskością, samotnością, tym elementem kompulsywnego jedzenia.
Czy te zaburzenia mogą spotkać każdego niezależnie od wieku?
Bardziej obserwuje się zaburzenia odżywiania u osób młodych i młodych dorosłych, natomiast mogą spotkać każdego. Jeżeli na przykład osoba doświadczyła nadużycia seksualnego w dorosłym życiu, a była szczupłą, piękną kobietą, to może sobie pomyśleć, że jeżeli będę brzydka i gruba, to nikt mnie nie skrzywdzi. Mogą się pojawić na przykład takie predyspozycje do zachowań bulimicznych, czy nadwagi, czy kompulsywnego jedzenia, czy karania tego swojego ciała za to, że właśnie zostało skrzywdzone i takiego całkiem nieświadomego sposobu reagowania. Też tutaj duża rola mass mediów, które propagują nam kult ciała, rozmiar kobiet 34-32, takie, które już w ogóle są nierealne praktycznie nawet dla zdrowotności, żeby dobrze funkcjonować. Mało się mówi o tym, że można mieć nadwagę i być szczęśliwym, tak? Czy niekoniecznie nadwagę, ale nie być szczupłym, być szczęśliwym. No media jednak propagują ten sposób. Piękne, długie nogi, tak, długie blond włosy
wąska
i to jest
talia.
Wąska talia. I to jest jakiś wyznacznik prestiżu i takiego piękna, tak?
Czyli trzeba umieć oprzeć się temu wizerunkowi narzucanemu nam przez media i mieć na tyle silną wolę? Czy w takim razie, jakie cechy charakteryzują osoby, które poddają się temu trendowi?
Na pewno osoby, które mają zaniżoną samoocenę albo też w swoim otoczeniu. Na przykład, jeżeli wszyscy w mojej rodzinie zwracają uwagę na ciało, to dla mnie też się zacznie to robić jakimś kultem ciała. Dlaczego ta obudowa, powiedzmy brzydko, jest tak ważna? Tak? Jakby moje wnętrze się nie liczyło, tylko to, jaka moja jest fizyczność. To jest istotne dla innych ludzi. Moja mama powie, że znajdziesz sobie na przykład fantastycznego mężczyznę, czy będziesz atrakcyjna. Jeżeli w ten sposób będą przekazywane komunikaty dzieciom, no to ten kult ciała będzie większy, więc jeżeli nie będę szczupłą atrakcyjną, no to nie znajdę sobie kogoś, kto by mnie szanował. Albo one mają takie stereotypowe myślenie, że osoby atrakcyjne, szczupłe będą miały lepiej w pracy zawodowej, czy osiągną większy sukces. No więc znowu to w jakiś sposób wpływa na to, że nie akceptujemy tego swojego ciała. Ale też takie rozdzielenie, to, że ciało to jedno, a psychika i uczucia to drugie. No, nie jest tak, no bo bezpośrednio to, co się dzieje z nami emocjonalnie, wpływa na nasze ciało. Tak jak mówiłyśmy trochę o tej psychosomatyce, że pojawiają się pewne elementy w naszym ciele, napięć, to czy coś akceptujemy, czy nie, czy nam się coś podoba, czy nie. To, w jaki sposób akceptowali nas rodzice. Czy potrafili powiedzieć, że jesteśmy piękni, atrakcyjni, czy potrafili się cieszyć nami. To jest takim jednym z ważniejszych rzeczy. Natomiast też w przypadku cech charakteru to osoby, które na przykład mają problem z bliskością i z tym, żeby być z kimś w takiej więzi stałej, stabilnej, będą mogły mieć predyspozycję do zaburzeń odżywiania. Lęk przed bliskością, lęk przed zaangażowaniem, potrzeba pokazania światu, że jestem lepszym, pewne takie cechy związane z właśnie narcyzmem czy uwielbieniem siebie na pewno też będą bardziej nas predysponować do tego, ale też przy depresji bardzo często pojawiają się zaburzenia odżywiania. I teraz jest pytanie, co było pierwsze, tak? Czy to depresja jest skutkiem tego, że nie żywimy się jak należy i nie mamy siły, mamy coraz więcej problemów, czy znowu to, że jesteśmy w depresji przyczynia się do tego, że też w ten sposób siebie niszczymy i pojawiają się zaburzenia odżywiania.
Czyli tak czy inaczej potrzebna jest terapia?
W przypadku zaburzeń odżywienia tak, terapia jest niezbędna.
Terapią często musimy objąć nie tylko osobę cierpiącą na te zaburzenia, ale również rodzinę, bliskich.
W większości przypadków chyba największe takie rezultaty daje to, jak się zmienia cały system rodzinny. W przypadku zaburzeń odżywiania To też jest pytanie, kiedy one się pojawiają, no bo jak będziemy mieli lat 50, to nie będziemy ciągnąć rodziców na terapię, żeby nam się system zmienił. Natomiast to też jest to, w jaki sposób my funkcjonujemy w relacji małżeńskiej, w jaki sposób podchodzimy do wychowania swoich dzieci. Pokazanie w terapii chociażby takich skryptów powoduje to, że być może nasza córka czy syn nie będą mieli problemów z zaburzeniem odżywiania później.
Dziękuję za tę bardzo ciekawą rozmowę.
Dziękuję.
Naszym gościem była Maja Wyręblewska, psycholog, psychoterapeuta.
Dziękuję.
Oblicza uzależnień. Audycja sfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy.